Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Klinika wiersza.
Sentencja na dzisiejszy wieczór brzmi: w ztechnicyzowanym i odczłowieczonym świecie poezja staje się strażnikiem sensu, akuszerką pełni, wyrazicielką wolności. Jest po to, by piękno było nazwane i prawda zakomunikowana. Jest przeciwko ideologii pragnącej wmówić człowiekowi jego absolutną skończoność w biologii. Autorem tej tezy jest Mirosław Dzień, poeta, eseista i wykładowca akademicki. Tym razem komentarz będzie krótki. Wydaje mi się, że sens tej naszej dzisiejszej myśli, kunsztownie ułożonej i skrojonej na miarę człowieka wrażliwego i nieobojętnego kierunkowi, w jakim zmierza świat, można sprowadzić do pytania, czy rzeczywiście to poezja ma być, czy dla niektórych jest, odtrutką na trucizny świata. Czy poezja, zapomniana i pogardzana przez technokratów, ma aż taką siłę sprawczą? Autor sentencji jest przekonany, że tak, że to poezja stoi na straży sensu, pisanego dużą literą, jest gwarantem pełni, pisanej dużą literą, i wolności, pisanej naturalnie wielką literą. Wielkimi literami zapisane są też piękno i prawda. Dla Mirosława Dzienia poezja jest więc domeną wielkich pojęć i głębokich sensów. Co jednak najbardziej intrygujące, jest wehikułem unoszącym człowieka w kierunku nieskończoności, wskazującym na zakorzenienie ludzkiej istoty w nieskończonym. Czy poezja, uściślimy, współczesna poezja, odpowiada na postulaty Mirosława Dzienia? Rzadko. A czy w ogóle może to robić? Może. Przy założeniu, że poeta to ktoś w rodzaju kapłana w dziurawym habicie, który kosztem umniejszania własnego ego dąży do ponadczasowej jedni. Czy są tacy poeci? Ja takich nie znam, co wcale nie oznacza, że ich nie ma. Czy to, że Mirosław Dzień układa swoje sentencje jakby wbrew współczesnemu światu i przeciwko niemu, świadczy o jego słabości? Zdecydowanie nie. Bardzo szanuję warstwę intencjonalną jego aforystycznych tez, a to, że krytyk jest tutaj głosem wołającym na puszczy, świadczy nie o jego skłonności do fantazjowania, ile o naszej współczesnych nędzy i podrzędności aspiracji. I to by było na tyle. Przypomnę. W ztechnicyzowanym i odczłowieczonym świecie poezja staje się strażnikiem sensu, akuszerką pełni, wyrazicielką wolności. Jest po to, by piękno było nazwane i prawda zakomunikowana. Jest przeciwko ideologii pragnącej wmówić człowiekowi jego absolutną skończoność w biologii.
W metaforze.
Trzeci już tydzień z rzędu zastanawiamy się nad funkcją, nad rolą milczenia w poezji, w filozofii, w teologii, w codziennym życiu. A do rozważań o milczeniu zachęcił mnie już dawno temu Ludwig Wittgenstein w swoim traktacie logiczno-filozoficznym, wielkim dziele dwudziestowiecznej filozofii, w którym we wstępie autorskim, w punkcie 12 dokładnie, padają takie słowa o milczeniu. Są rzeczy, których w języku wyrazić się nie da. Gdy tylko zaczynamy o nich mówić, sens się ulatnia i nasza mowa przeradza się w rodzaj gaworzenia. Uchu być może miłego, a przez swą artykułowaną gramatyczność dającego też jakiegoś sensu, pozór, poczucie sensu, nie jest rękojmią sensowności. I nie jest też tak, że choć nic sensownego nie da się tam powiedzieć, to przynajmniej da się pomyśleć. Rozumne myślenie i sensowna wypowiedź są tym samym, nieoddzielne od siebie, jak dwie strony jednej kartki papieru. Wszystko, co da się zrobić, choć już i to jest wielce problematyczne, to rzecz wskazać i umilknąć. Właściwą mową filozofii jest milczenie, twierdzi Ludwik Wittgenstein w traktacie logiczno-filozoficznym, a ja od 3 tygodni próbuję Państwa przekonać, że także w poezji fundamentem jest milczenie i że dobry wiersz powinien wskazać i umilknąć. Bez zagadywania, bez opisywania, bez przekonywania mnie o tym, jak świat jest zrobiony i kto na tym świecie ma rację. Próbowałem też Państwa przekonać, że wiersz logiczny, ścisły, oksymoroniczny, przejrzysty, skuteczniej odsyła ku milczeniu, a więc przestrzeni, w której dzieje się tajemnica wiersza, tajemnica naszego życia, niż wiersz wyobraźniowy, niż wiersz oparty na bezkresnych metaforach, niejasnych obrazach. Wiersz taki, w którym uniwersalność polega na tym, że każdy może sobie dopowiedzieć sens. Ale z drugiej strony, dlaczego teraz będę adwokatem diabła? Będę kłócił się sam ze sobą. Dlaczego, skoro nie wiemy, na czym polegają zasady tego świata, do którego język nie dociera, dlaczego, jakim prawem śmiem twierdzić, że taki, a nie inny wiersz, a więc wiersz logiczny, wiersz przejrzysty, wiersz prosty, jest skuteczniejszy w odsłanianiu czy we wskazywaniu, odsłanianie to złe słowo, we wskazywaniu, jak powiedział, jak napisał we wstępie do traktatu logiczno-filozoficznego Wittgenstein, skuteczniejszy jest wiersz, który nie brnie w niejasne obrazy. Gdyby tak było, wyprowadzanie poza słowa mogłoby się odbywać równie dobrze w obrębie niedopowiedzenia, tak jak powiedziałem, bezkresnej metafory, niejasnego obrazu. Skoro jakiś tamten świat, do którego wiersz odsyła, dokładnie którego istnienie ma sugerować, jest pozajęzykowy, a więc niepojęty, niewyrażalny i z naszej perspektywy alogiczny, bo w zasadzie nie powinniśmy, nie możemy stwierdzić, że właśnie wiersz logiczny, oksymoroniczny, skutecznie ku temu światu odsyła. No bo nie ma podstaw, by uznać, że zasady logiki naszego języka, na dodatek skąd pewność, że moja logika jest Twoją, drogi słuchaczu, logiką, i zasady niepojętego, alogicznego, irracjonalnego świata są takie same, są komplementarne. A jeśli tak, to być może poezja, nazwijmy ją surrealistyczna, nie jest pod względem poznawczym w niczym gorsza od poezji ścisłej. Bo ścisłość ta jest pozorem, metaforą ścisłości, sztuczką retoryczną. Czy powinienem więc zaprzeczyć właściwie w większości tez, które pozwoliłem sobie wyrazić w 2 poprzednich cyklach naszej audycji, w 2 poprzednich metaforach? No, nie do końca. A to dlatego, że wiersz, który swoją ścisłością, swoim domówieniem chce odbiorcę wyprowadzić poza siebie, poza język, w przestrzeń milczenia, a raczej postawić go na skraju, na urwisku języka, wydaje mi się bardziej wiarygodny, po arystotelesowsku prawdopodobny, że chętniej wierzę w jego wewnętrzną, metafizyczną konieczność. Zwyczajniej wydaje mi się on uczciwszy, bo wizyjność i metafora wpędzają czytelnika w psychologizm, w kwestie takiej archetypicznej symboliki, w psychoanalizę. Natomiast wiersz prosty, logiczny, odarty z ozdobników, taki wiersz, który w polskiej poezji reprezentuje i do mistrzostwa doprowadził Tadeusz Różewicz, jest bliższy percepcji współczesnego człowieka. Wychodzi naprzeciw jego nieufności, podejrzliwości, racjonalizmowi. Jeśli jest udany, najwspanialej ten racjonalizm demaskuje, przesądzając o tej sile, o tym efekcie, który Różewicz nazywał zdarzeniem lirycznym. Nikt już, tak mi się wydaje, nie szuka dzisiaj prawdy w snach, częściej szuka się jej w liczbach. No niech więc słowa będą jak liczby. Niech liryzm iskrzy na skraju słów. Niech się czai w pęknięciach języka, wybucha poza słowami. Współczesny wiersz powinien kłuć, drażnić, a nawet boleć. Szukać w czytelniku swojej zagubionej, przemilczanej części. Taka poezja, prawdziwa jak ból, niech się dzieje właśnie w potrzasku antytezy. Takiej antytezy jak dwuwers z pięknego wiersza Bez Tadeusza Różewicza. Ten dwuwers brzmi: życie bez Boga jest możliwe. I następny wers: życie bez Boga jest niemożliwe. Dociera do nas, że żadne z tych stwierdzeń, wyznaczających przecież zakres dyskursu teologicznego, nawet nie ociera się o problem wiary, o Boga, że tajemnica tego wiersza Bez nie jest przestrzenią domysłu, lecz koniecznością. To nie jest tajemnica wyprodukowana w języku, ani w nim wyrażona, wyssana z palca. A jeśli jest wyssana z palca, to tego palca, który drąży ranę. Więc po lekturze tego dystychu ogarnia człowieka taki niepokój i zachwyt. Czyste uczucie, przeczucie innego porządku, które u Różewicza wypływa z intelektualnej refleksji i stanowi jej punkt dojścia. I więc ta poezja prawdziwa jak ból dzieje się w tym zaciśniętym imadle oksymoronu. Przychodzi mi do głowy piękny oksymoron Herberta: złote runo nicości. Niech palec jednej ręki, ten wspomniany przeze mnie palec szukający prawdy w ranie, znajdzie się w szczękach imadła, a druga ręka, ręka czytelnika, poety, niechaj dokręca. Taka jest, proszę Państwa, moja prawda wiersza. Taka jest moja nieprawda wiersza. Więc chyba jednak nie jesteśmy skazani na zabsolutyzowany tekst, na rzeczywistość, na prawdę, na postprawdę, jaką wieszczył, jaką postulował nam Richard Rorty, od którego zaczęliśmy nasze rozważanie przed 3 tygodniami. Poezja wciąż może zbliżać do prawdy, choćby pokazując nam granice naszego myślenia i pozwalając w ten sposób przeczuć ogrom tego, co musi dziać się poza nimi, poza tymi granicami. Poza. Pomiędzy słowem a ciałem.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Anna Świerszczyńska, Śpiew szalonego. Wiersz pochodzi z wydanego w 1970 roku tomu Wiatr. Poziom emocjonalny, z jakiego mówi podmiot, jest dla wielu z nas niedostępny, a przez to i sens wiersza może być niezrozumiały. Gorączkowe, wydarte z głębi jaźni frazy są, jak mi się wydaje, świadkami nieustępliwej walki o osobistą niezależność, suwerenność, o wolność do widzenia i doświadczania świata w taki sposób, w jaki chce się go doświadczać, choćby było to doświadczenie człowieka szalonego. Miłość i śmierć, doraźność i wieczność, cierpienie i rozkosz, brak i nadmiar, wina i zasługa to pary opozycji, które dla bohatera tego i innych wierszy Świerszczyńskiej nie są opozycjami, a przynajmniej nie są opozycjami rozumianymi w tradycyjny sposób. Oto precyzyjne piękno tortury, jak pisze Świerszczyńska, prowadzi do ekstatycznego śpiewu, a cierpienie do wprost niebiańskiej rozkoszy. Gdzie tu logika, może ktoś spytać? Od wiersza wymaga się nie tyle logiki, choć ta na poziomie języka jest niesłychanie istotna, ile zdolności do poruszenia wyobraźni. Od wiersza wymaga się dotknięcia, oczarowania. Po co kolejne wiersze, które nikogo nie dotykają? Po co wiersze, które nie budzą zdrzemki, które przemijają, nim zostają doczytane do końca, które nie potrafią oczarować ani Charona, ani Cerbera, ani Persefony, ani Hadesa, słowem, które nie potrafiłyby wyprowadzić Eurydyki z mitycznego Tartaru. Śpiew Szalonego jest wierszem, który dotyka. Dotyka przez swą żarliwą wiarę w to, że poezja, ten orfejski śpiew, ma moc odczynienia grozy istnienia. Posłuchajcie Państwo. Czyta Jarosław Tyrański.
Anna Świerczyńska. Śpiew Szalonego. Jestem w ogniu. Palę się. Nie podchodźcie. Płonę. Nie ugasicie mnie. Co za rozkosz. Patrzę tego, kto się zbliża. Nieuleczalnie udręczam sam siebie. Zwijam się w cierpieniu, śpiewam w płomieniach. To boli, to zachwyca. Nie ma nadziei, że umrę. Jestem nieśmiertelny, niestety. Jak pojęcie oderwane, jak abstrakcja. Ogień. Ogień, ogień. Kosztowna świetność ekstazy, dygocąca nieustanność. Szczęście. Hymn na cześć ognia, kędziory płomieni, miękkie jak język dziecka, jasne jak język anioła, żar, który oczyszcza. Jestem już czysty, jak kość bez mięsa, jak diament. Dyszę we wspaniałości światła. Falisty wniebogłos, wieczne rwanie włosów, precyzyjne piękno tortury. Śpiewam. Diable, co dolewasz mi smoły, nic nie rozumiesz. To nie za winy, diable, to z nadmiaru. To jest niebo, najwyższe z siedmiu nieb.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.